Czasami tak widzę jakiegoś człowieka, którego obecność na widoku publicznym mnie osobiście strasznie boli. Aż mi się, że tak powiem, ręce pocą, jak je zaciskam. To delikatnie powiedziane. Potem sobie przypominam, że może Pan Bóg tego nieszczęśnika postawił na moim widoku, żebym się za niego pomodlił, bo jego tu się już za niego na pewno nie będą modlić, nie? Jest inna płaszczyzna. Przyjdą takie momenty na Polskę, które będą nas sprawdzać jako naród. Nie będzie innej siły jak Bóg. A dzisiaj mają upadać ze strony tych, którzy wiedzą, przede wszystkim ze strony Kościoła, przypomnienia. Bóg na was czeka. Kościół na was czeka. To jest najmocniejszy akcent polityczny, który możemy w tym chaosie, który jest dzisiaj, podnieść. A kiedy Pan Bóg zdarzy dobrych wodzów, dzielnych dyplomatów i tam, nie wiem, znakomitych pisarzy i jeszcze kogo tam nie będzie trzeba, to on wie, kiedy to zdarzyć. No.
Panie Mariusz, ale ja nie chodziło o, żeby wskazywać personalnie, ani nazwy, ale czy to nie jest taka odpowiedź, to nie jest uchylaniem się, to nie jest w pewnym sensie popełnianie grzechu zaniechania, że...
Ja odpowiem Panu na to pytanie w jeszcze inny sposób. Ja też chodzę do spowiedzi. To znaczy, że mam szczęście.
Ja też chodzę.
No widzi Pan.
Ja też chodzę, ale jeżeli my będziemy unikali nazywania zło złem, to niestety nic nie zmienimy w tym naszej rzeczywistości.
Ale to przyjrzyjcie się Janowi Pawłowi II, którego przywołałem, księdzu Jerzemu, który tą metodę papieża znakomicie stosował. On nie krzyczał, patrz pan, ten ubek, ten taki, owaki. Nie. On tylko mówił, dobro to jest to, a zło to jest to. I obojętnie, czy ja byłem opozycjonistą, czy ubekiem, każdy słyszeliśmy to samo. Dla jednego to była pochwała, dobrą drogą idę, pewnie sporo trzeba poprawić, a dla drugiego to była ciężka przygana, tak ciężka, że postanowili go uciszyć.
Proszę pana, po tym.
No z przyjemnością słucham pana ewangelicznego podejścia. Bardzo podoba mi się nierozwiązanie. Zgodzę się absolutnie z tym, że nie ma innej siły jak Bóg. Z tym jednakże zastrzeżeniem, że Bóg ma zwyczaj działać przez ludzi. I o to chodzi. Chciałbym zapytać o konsekwencje tego, o czym pan mówił. O takie podejście i chciałbym zapytać trzema pytaniami, które sprowadzą nas na grunt Arystotelesa. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy na wynik partii szachów ma wpływ łaska Boża grających. Inaczej rzecz biorąc, chodzi o Maxa Webera i o podejście do polityki jako do gry, w której większą rolę odgrywają zdolności umysłowe i znajomość reguł gry, niż przypadłości moralne grających. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. To jest moje wrażenie, że ilekroć ludzie wierzący od 23 lat dochodzą do rządów w Polsce, to robią więcej głupot niż ludzie niewierzący z tej prostej przyczyny, że myślą, że Pan Bóg będzie rekompensował niedoskonałość ich władzy. Tak jakby znowu, nasi piłkarze wystarczyłoby, żeby byli wierzący, żeby wygrywali z Anglią czy Niemcami. Ale to się nie sprawdza, jak widać. I trzecie pytanie dotyczy tego, jak Pan chce taką retorykę, piękną skandynawską, ale mistyczną, romantyczną, przełożyć na język debaty politycznej.
Jeśli chodzi o grę, która jest swoistą ustawką, grę w szachy, tak? Jest ustawką intelektualną, no to mamy 64 pola i białe, czarne figury, znane reguły postępowania i co dalej. To myślę, że jedyna modlitwa, którą wypada wznieść wtedy do Pana Boga, to Panie Boże, niech wygra lepszy. No bo to jest rodzaj sportu. Sport odnosi się zawsze do pewnej reguły. No, sędziowie są po to, żeby pilnować czystości reguły. Ktoś lepiej kopie w piłkę, ktoś lepiej wiosłuje, albo ktoś lepiej gra w szachy. To taka ludzka zabawa. Jest absolutnie nieprzykładalna na politykę, czyli na nadzieje ludzkie, które są dramatem dialogu Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem i wzajemnego dialogu ludzi i gdzie w szachach ktoś zostanie ogłoszony zwycięzcą albo nie wiem, w piłce nożnej dostanie puchar i kibice się cieszą. No to oczywiście jest to doraźne wydarzenie, o którym potem jak ktoś chce, to sobie pamięta. Ja pamiętam na przykład gol na Wembley, prawda, bo był ważny dla mojego pokolenia. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest całkowicie nieadekwatne do sytuacji, gdzie od tego, jak zachowa się minister, poseł, obywatel, żołnierz, policjant, zależy być albo nie być narodu, człowieka, zbawienie osób, bo pewien czyn może zgorszyć, a pewien czyn może podnieść człowieka do góry i to wielu ludzi, nie umiałbym się odnaleźć w tym przykładzie grających w szachy. Jest to, gdyby w tym przykładzie sytuować rozumienie polityki jako rodzaju gry, to kończymy w obozie Machiavellego. To kończymy w obozie Machiavellego. Nie ulega wątpliwości, że w polityce liczą się wiedza i pewne umiejętności. Ale nie wiedza i nie zespół umiejętności czynią politykę, tylko fakt, czy ja podejmując działanie w obszarze publicznym istotnie troszczę się o dobro wspólne. Czy go przymnażę, czy go niszczę. Jeżeli prawdziwa jest definicja, którą podał Arystoteles i którą upowszechnia Kościół do Jana Pawła II włącznie. Wiedza dotyczy. To może być wiedza ogólna, na przykład filozoficzna, teologiczna. Może to być wiedza o historii wspólnoty, czy wielu różnych wspólnot, grup politycznych i tak dalej, bardzo cenna. Wiedza prawnicza, ekonomiczna, geografia, no, cały szereg wiedzy, nauk szczegółowych dla pana generała, to będzie na przykład nauki wojskowe, bardzo ważne. Ja miałem okazję na przykład stwierdzić, że w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowej jest więcej rozumnej wiedzy o Polsce zgromadzonej niż w polskim Sejmie i w polskim rządzie. Tylko, że nikt tego nie wykorzystuje. Ta wiedza tam jest w każdej chwili do wzięcia, tylko tego nikt nie bierze do ręki. Umiejętność polega na tym, że trzeba na przykład chcąc mówić do współobywateli, trzeba umieć mówić. To jest jakaś sztuka, ale umiejętność mówienia, w tym na tematy życia publicznego, nie czyni polityka. Bo ja na co dzień widzę wiele ludzi, którzy mówią okrągło, a jakby powiedzieć, nie przydają nic do dobra wspólnego. Polityka, tak jak etyka, czy etyka, moralność, to są relacje pomiędzy nami indywidualnie ze względu na dobro osobowe, moje, twoje, wzajemnie. Tak, polityka to są relacje pomiędzy nami ze względu na dobro wspólne, które w dokładnie taki sam sposób przynależne jest każdej osobie należącej do danej społeczności, no politycznej, czy małej, rodzinnej. Ojciec i mama też stosują jakąś politykę wychowawczą, prawda? Jeżeli to jest prawdziwa mądrość wychowawcza, to jest dobra polityka rodzinna. Ona jest o wiele ważniejsza od polityki rodzinnej w wydaniu rządu i ministra. Teraz, jeśli chodzi natomiast o trzecie pytanie, proszę przypomnieć, jak przełożyć to na... Tak, otóż chcę Państwu powiedzieć, że niedawno, to w tej książce, nie tam to zacytowałem, A byłem w takim, w Lublinie, w takim bardzo katolickim środowisku i rozmawialiśmy o polityce i ja, może trochę innymi słowami, w innym kontekście, ale ciągle to samo. Tak mi się w ostatnich miesiącach i latach zdaje. No i był taki w rozmowie, taki bardzo sympatyczny Polak, katolik, w bardzo katolickim środowisku i mówi: panie, jak pan będzie głośno mówił o Panu Bogu, to już pan przegrał.
Tak. Dzisiaj.
On oczywiście mówił o kontekście wyborczym. Bo do kontekstu wyborczego należy sobie schować Pana Boga tam. To i tak, jak pamięta, żeby go schować, to już jest dużo, nie? Otóż napisałem w tej książce taki rozdział pod tytułem Pobożność pod pręgierzem. I proszę Państwa, ta pobożność pod pręgierzem jest nie tylko w świecie, ale i w Kościele się zdarza. Co ten Pan Jan taki pobożny? Dzisiaj dziennikarzem rozmawiałem i zacytował mi. Ktoś tam był, Mario, jak to brzmiało, coś tam z Ave Maria i z czym, i z moim nazwiskiem, i coś tam jeszcze, prawda? Taki żarcik, prawda? No, zabawny. Na temat tego, czego się można pewnie spodziewać. Nie chcę twierdzić, że w każdej, nie było to moim zamiarem, że w każdej chwili mojego życia udało mi się spełnić te bardzo wysokie standardy, które przedstawiłem, które nas powszechnie obowiązują. I proszę tak tej mojej wypowiedzi nie rozumieć. Poprzez tę wypowiedź ja nie aspiruję, na przykład do powrotu przez tą książkę, nie aspiruję do powrotu na tak zwaną scenę polityczną. W szczególności do bycia jakimś tam arbitrem, kto dobry, kto zły i tak dalej. To w ogóle nie jest moje, to nie jest moje zadanie. Natomiast kiedy przychodzi jakaś konkretna sytuacja i na przykład pomiędzy politykami trzeba rozstrzygnąć, mają urząd, mają są posłami, ministrami, trzeba rozstrzygnąć, co robić. I kiedy gubi się poczucie dobra i zła, prawdy i fałszu, piękna i brzydoty, to trzeba im to przypominać. Więc ponieważ ja mam świętego Jana Chrzciciela za patrona, czyli głos wołający na puszczy, no to ja idę i wołam. Ja nie wiem, dokąd ten głos doniesie. Ale byłoby rzeczą niedobrą, prawdopodobnie małodusznością i zaniedbaniem obowiązków, gdybym, mając tę wiedzę, którą mam, jej nie przekazywał. Ja wiem z góry, że będzie pewna ilość ludzi, nie tylko wśród niewierzących, ale wśród katolików, którzy powiedzą: Jasieńko zwariował już kompletnie. Ale mogę jako całe wytłumaczenie podać Państwu historię mojego maleńkiego środowiska politycznego, którego tu kilku członków jest na tej sali, które powstało jak każda inna partia polityczna, miało pewne nadzieje, potem te nadzieje straciło, awansu politycznego, gry demokratycznej itd. Potem zainwestowaliśmy w inne środowisko, które okazało się dla nas macochą. W kolejnych odsłonach przegrywaliśmy wszystko, co było do przegrania. Liczni nasi przyjaciele, kochani, z którymi współdziałaliśmy, mamy te same poglądy i tak dalej, opuścili nas, bo w naszym kręgu nie znaleźli narzędzi do takiej służby Polsce, jaką chcieli pełnić, mają prawo ją pełnić, poszli gdzie indziej. I wiecie, kto Państwo, kto został? Włącznie ludzie, którzy się modlą, włącznie którzy mają różne problemy, które, ciężary i krzyże, które ofiarują za Polskę, którzy spotykają się na takich spotkaniach, które są po części są rekolekcjami, po części studium polskich spraw, analizą polityczną. Czasem gdzieś tam komuś coś podpowiemy, czasem jakieś po cichu, najczęściej dyskretnie jakieś prace wykonamy. Środowisko jest maleńkie. Jaki sens, żeby coś takiego istniało i nazywało się partią polityczną i żeby jeszcze corocznie kłopotało Państwową Komisję Wyborczą zgodnymi z ustawą sprawozdaniami z wdowich groszy, które zostały? Otóż na przykład pisząc tę książkę, ja sobie uświadomiłem, że, a to jest druga czy trzecia książka, mniej więcej w tym samym duchu pisana, że gdyby nie to środowisko, w którym przyszło mi pracować, ja bym nigdy w życiu tej książki nie sformułował. Bo to było pewne tło intelektualne, społeczne, duchowe, w ramach którego ta książka powstawała, ona w związku z tym jest w jakimś stopniu dorobkiem wszystkich moich kolegów, to mnie się zdarzyło ją zredagować. Czy ona będzie miała takie znaczenie, że tłum ludzi będzie ją czytał? Nie wiem, może. Ale może się zdarzyć, że czytają na przykład 3 osoby, które na pewno powinny ją przeczytać. I będą wiedziały, jaki z niej zrobić użytek. W polityce jest tak, że czasem człowiek podejmuje działanie, a sukcesu tego w sensie wyniesienie, trwanie na górze i tak dalej, Pan Bóg mu nie daje. Co nie znaczy, że nie może służyć. I ostatnia rzecz, którą chcę Państwu powiedzieć. Wszystkie dzieła ludzkie są kruche i się rozsypują z czasem. Rozsypywanie się ludzkich dzieł zawsze ma ten sam schemat. Jak idą ludzie do Boga, to dzieła wzrastają. Jak ludzie od Boga odchodzą, to dzieła się rozsypują. Czasami szybciej, czasami wolniej. Ponieważ dzisiaj patrzę na Polskę jako na obszar, w którym coraz mniej Polski w Polsce. Jako na obszar, w którym zachowujemy się jak mieszkańcy wieży Babel. Pomieszano nam języki. Niby mówimy wszyscy po polsku. Tych samych wyrazów używamy i nikt nikogo nawzajem nie rozumie. I mam doświadczenie mojego środowiska polegające na tym, że w sposób bardzo poważny, czasem skacząc sobie do oczu, żeby było jasne, potrafią ludzie mówić, że z tego, że wierzysz, że jesteś członkiem Kościoła, to wynika, że powinieneś postąpić tak. Ale nie masz racji, bo to... Ale tego typu spór, daj Boże Państwu, żebyście w tego typu sporach uczestniczyli. I zauważam, że ludzie, którzy toczą taki spór, zaczynają się do siebie zbliżać. Ja nie znam innej metody budowania prawdziwej jedności i ja to doświadczenie Państwu przekazuję w ramach tej konferencji. To jest tak, że od czasu grzechu pierworodnego i jego skutków my nie mamy skłonności do jedności. Najprostsza jedność między nami to jest jedność łupieżców. Gromadzimy się w bandę. Jak będziemy silni, sprawni, gotowi, to złupimy sąsiednie bandy. A prawdziwa jedność może być tylko i wyłącznie ufundowana na łasce Bożej. Pan to nazywa romantyzmem. Ja to nazywam, to jest najmocniejszy realizm, jaki jest, chyba że wiara jest fikcją.
Realizm, przepraszam, ludzi wierzących.
Tak, chyba że wiara jest fikcją. Chyba że wiara nie jest oknem na rzeczywistość, tylko tak jak mówią marksiści, moim pomysłem. To wtedy to oczywiście jest wyraz mojego romantyzmu. Ale wiara, nadzieja, zawieść nie mogą. To jest realne. My widzimy poprzez wiarę rzeczywistość najbardziej fundamentalną. Z perspektywy rzeczywistości fundamentalnej, ta rzeczywistość ludzka, doczesna, historyczna, w którymś momencie będzie tylko mgłą, jak film się przesunie przed oczami i nic z niej nie zostanie. A trwałe w tej rzeczywistości ludzkiej będą pozostawały te elementy, które będą budowaniem na Panu Bogu. Albo jeżeli nie wprost do Boga odniesionym, to na przykład przez wykorzystanie naturalnej, przez Boga staliśmy rozumem obdarowani, naturalnych możliwości rozumu. Prawo naturalne jest w stanie odkryć każdy człowiek. Święty Paweł zwraca uwagę w liście do Rzymian, że fakt istnienia Boga jest w stanie odkryć każdy człowiek i poganie nie będą usprawiedliwieni ze swojej niewiary. Widzieli bowiem wielkie dzieła Boże, więc powinni byli się zastanowić, kto to wszystko zrobił. Przecież twórca musi być większy od swoich dzieł. To rozum nam na to wskazuje. Tylko to jest takie, to jest pytanie o naturę rzeczywistości. A to, co jest prawdą, a co nie, to jest właśnie arystotelesowskie jak najbardziej. A gra w szachy, czy ona jest arystotelesowska?
Nie
wiem.
Tutaj pani jeszcze ma pytanie.
Na pewno. Na pewno.
Pan w tej wypowiedzi odnoszą się do pojedynczych osób, prawda? do jednostek. Jeżeli polityka jest troską o dobro wspólne, to ważne też jest tworzenie pewnych wspólnot, które by opracowywały pewne wspólne doktryny mówiące o tym, jak tą politykę prowadzić. I ja chciałam przypomnieć rzecz, z której nasze pokolenie nie korzysta z racji historycznych, że w okresie okupacji niemieckiej wybitni działacze Polskiego Państwa Podziemnego zrzeszeni w ultrakatolickiej konspiracyjnej organizacji Unia, którą stworzył Jerzy Braun, wywodzący się z naszego terenu, krewny Grzegorza Brauna i niestety pana Juliusza Brauna także. W każdym razie dla nas tutaj ważny jako twórca kultury harcerskiej, autor wielu pieśni harcerskich, między innymi po niej ognisko i szumią knihy, to na pamięci. Ale poeta, filozof, ostatni delegat rządu londyńskiego na kraj, on stworzył najpierw konspiracyjną Nową Polskę, później z połączenia trzech organizacji Unii. Ale to była Unia ultrakatolicka i ta Unia wypracowała pewną doktrynę, która w 1942 roku była omawiana i akceptowana za wiedzą kardynała Sapiehy w kościele Kamedułów w Krakowie i konferencję tą trzechdniową prowadził ojciec Jacek Boroniecki. Chodziło o to, żeby stworzyć taki ruch masowy po wojnie, który by opierając się na Ewangelii jakoś kształtował życie publiczne i społeczne. Z tym, że zakładano przede wszystkim, i to jest to, o czym pan wspomniał, ale tak raz za krótko dla mnie, jedność etyki i polityki. To nawet niewierzący mogą też to stosować i powinni, prawda? Jedność etyki i polityki. A działalność, ta doktryna, która ujęta jest w 46 tezach zaakceptowanych, uznanych nam już teraz tylko no, jako historia, nie bardzo nawet jeszcze opublikowanych, bo to jest właściwie częściowo tylko jest ujawniona, a pan redaktor Jerzy Skwara, dawny publicysta z Ładu, opracowywał to i nie skończył z Ładu. Ale to ta właśnie idea tej Unii opierała się na idei Feliksa Konecznego, Unia człowieka z człowiekiem, człowieka z narodem, narodu z ludzkością, ludzkości z Bogiem. I to jest właśnie taka wspólna, piękna idea polityki, która łączy i pojedynczych osób, pojedyncze osoby i cały naród, który tutaj jest ważnym podmiotem i pozwala jakoś wspólnie artykułować, formułować te idee, które są dla nas ważne. Dziękuję.
Znaczy, ja mam Państwu powiedzieć tak, kiedy to moje środowisko polityczne powstawało w 2000 roku, to idąc za radą uczniów Woronieckiego, czyli tej szkoły ojca Krąbca i jego uczniów, opracowując nawet nie program, tylko założenia do programu, to bardzo skromnie, prawda, to myśmy zrobili takie ułożenie, że ponieważ jest człowiek, jest rodzina, podstawa społeczność, jest naród, społeczność międzynarodowa, a nad tym wszystkim jest Bóg. Proszę zobaczyć, ja nie znałem, teraz znam z omówień, pewną część pewnie dorobku Unii, ja dokumentów nie czytałem, takich właściwie zmiany, jak tak bym powiedział. Program został ułożony, to co odnosi się do człowieka, kultura, edukacja, rozwój możliwości, poszanowanie jego praw, do rodziny, cała egzystencja człowieka, łącznie z gospodarką, poprzez rodzinę konsumujemy, a nie w rozproszeniu przez jakieś zespoły. Nie tylko rodzina, na przykład na wieś jest ośrodkiem, czy jakieś niewielkie miasteczko. To, żeby to w sposób naturalny przyjąć. To, co odnosi się do narodu i do państwa, i kończyliśmy to, co się odnosi do Pana Boga i do Jego Kościoła, czyli prawa człowieka, prawa rodziny, prawa narodu i prawa Boga do miłości Jego ludzkich dzieci. Proszę zobaczyć, że ta sama myśl bez znajomości formalnych dokumentów, ona, jakbyście Państwo sięgnęli wstecz, przed pokolenie Unii, prawda, przed dekalog Polaka, Zofii Kozak-Szczuckiej i tak dalej, ta sama myśl będzie wyrażana w kolejnych pokoleniach.
Ale stale, ona jest odkrywana od nowa.
Tak, dlatego, że mamy do czynienia z operacją fizyczną przeciwko narodowi polskiemu, polegającą na wycinaniu ludzi, którzy wiedzą, którzy mogą, przerywanie ciągłości. Albo rozpędzić, wygnać na emigrację albo na Sybir, albo zamordować jak nie uciekł, a przynajmniej zepchnąć na margines, żeby nie miał wpływu na państwo. I jedyną płaszczyzną, jedną instytucją, rzeczywistością, która okazuje się być nie tylko rzeczywistością ludzką, ale i Bożą, w ramach której ta myśl jest w Polsce przechowywana i przekazywana, jest Kościół Święty. Poza obszarem Kościoła ta myśl przekazywana nie jest, ponieważ nie ma ludzi, którzy byliby zdolni ją zrozumieć. A jak czego nie rozumiem, to nie przekazuję. A kiedy tę myśl przekazuję, to się okazuje, że to są te same fundamenty właśnie w Ewangelii, w listach apostolskich, w doktrynie ojców Kościoła, doktorów Kościoła, w soborach, encyklikach i tak dalej. Natomiast chciałem zwrócić uwagę Państwa, tej książce czynię to przedmiotem rozważań. Narodom są też potrzebne pewne takie, bym powiedział, idee zbiorcze. Znaczy to wszystko, co na przykład wchodzi w skład nauki społecznej Kościoła, czyli odnosi się z aplikacją nauczania wieczystego Kościoła do rzeczy społecznych, musi mieć swój fundament. Fundament duchowy. Proszę zobaczyć. Ten papież, który najgłośniej, najdobitniej rozwijał może naukę społeczną Kościoła, który spowodował rozwój akcji katolickiej, to był jednocześnie ten papież, który ogłosił święta Chrystusa Króla, który rozwijał kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, z całą świadomością nabożeństwo do Chrystusa Króla, czyniąc ośrodkiem duchowości akcji katolickiej, to w sensie formalnym, nie wiem na ile realnie, bo ja w tych strukturach nie działam, ale w sensie formalnym pozostało do dzisiaj. I teraz, co rozumiał ten papież? Że wszystkie sformułowania dotyczące mądrych rzeczy, jak powinny być ułożone relacje społeczne wewnątrz społeczeństwa, państwo, rola państwa, polityka, służebność, tak, to wszystko, cośmy potroszę, może tu wspominali też sygnalnie, to wszystko nie znajdzie, jakby nie będzie spójne, będzie takim chaosem różnym, jeżeli nie będzie miało jednego fundamentu, a tym fundamentem może być tylko Chrystus. I pokazuje Chrystusa jako króla. I mówi, wprawdzie Chrystus jest królem, zawsześmy go w każdym nabożeństwie jest cześć dla Chrystusa jako króla, ale w tym nabożeństwie do Chrystusa króla jest, królowanie Chrystusa jest podniesione jako główny wymiar tego nabożeństwa. I my się zapatrujemy na Pana Jezusa, wpatrujemy się w Pana Jezusa, który okazuje się wobec nas władcą. I teraz tak, w innych sprawach staramy się go naśladować, tak i tu.
I teraz rozpoczynamy. Głosi jako sługę teraz.
Strożnie. Ponieważ, proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj, to jest dramat, w którym uczestniczy Kościół Święty dzisiaj. Spotykamy się ze światem, który bardzo daleko odszedł od Boga, od prawa naturalnego, od zdroworozsądkowego myślenia, o tysiącu jeden spraw. I w związku z tym, jak ktoś z kapłanów, ze świeckich, z biskupów podniesie Chrystus Król, to zaraz się zjawią tacy, no wiecie, no królowie to już byli kiedyś, nie? To ja na to mam prostą odpowiedź. Istotnie Ewangelia świętego Marka byłaby książką o wiele bardziej postępową, gdyby tam było napisane, przybliżyła się do was demokracja niebieska. A tam jest napisane, przybliżyło się do was królestwo niebieskie. Jest pytanie, co, dlaczego ma być wzorem? Demokracja dla Pana Jezusa? Nasz sposób postępowania dla Niego? Czy Jego sposób postępowania, Jego królestwo dla nas? I to jest dramat, ponieważ diabeł oczywiście posługuje się instrumentami praktycznymi, w których my uczestniczymy. To na przykład Kościół stosuje dialog także ze światem, ludźmi w świecie. Jak długo ten dialog jest narzędziem ewangelizacji, tak długo spełnia sobie właściwą funkcję. Jak dialog staje się sposobem przypodobania się ludziom tego świata, tak kończy się sensowność tego dialogu. A teraz jak jest w jakimś momencie? A to nie jest temat do oceniania jedni drugich, tylko to jest temat do rachunku sumienia każdego. Bo w dzisiejszej Polsce żyjąc praktycznie w tego typu dialogach, choćby na forum rodzinnym, uczestniczy każdy z nas. I teraz każdy z nas musi sobie, prawdziwego Panu Bogu, odpowiedzieć w sakramencie pokuty, co zrobił z okazją do dialogu na temat jego nauki, jego kościoła, jego sakramentów. No? Oczywiście od wielkich do małych, prawda? Od biskupów do bardzo prostych ludzi, na miarę obowiązków stanu, przygotowania, każdy to robi. Poza tym chciałem zwrócić uwagę, to jest tylko per analogia. Pamiętacie Państwo, pontyfikat Jana Pawła II miał kilka takich bardzo charakterystycznych faz, jeśli chodzi o nauczanie. Początek pontyfikatu Jana Pawła II to było m.in. skupienie się na teologii rodziny. Z tego wynikła akceptacja papiniarii z konsorcjum, potem ten wcześniejszy synod biskupów poświęconej rodzinie, z tego wynikła Karta Praw Rodziny, ogromne dzieła. Otóż chcę zwrócić Państwu uwagę, Ojciec Święty wielokrotnie powtarzał, rodzina drogą Kościoła, rodzina przestrzenią zwycięstwa Kościoła. Ojciec Święty doskonale miał diagnozę polityczną opanowaną i on wiedział, że atak idzie na rodziny. W rodzinach jest przekazywana wiara, a rozbić rodziny, zatomizować społeczeństwo, nie będzie gdzie przekazać wiary. W rodzinach, zachowując zdrowe rodziny, będziemy mieli zachowane miejsca przekazywania wiary. W późniejszej fazie przeniósł na wyższy poziom nauczania, mówił o narodach. Słynne wystąpienie w 1996 roku na Forum Narodów Zjednoczonych, gdzie bronił praw narodów. Mówił, tak jak mamy Kartę Praw Człowieka, tak powinna być Karta Praw Narodów. One mają być zachowane, bo w narodzie rodzi się kultura narodowa, jest przestrzeń tożsamości, przynależności, rozwoju człowieczego, każdego człowieka. Zachowajmy narody. To w ramach tych narodów się będzie rozwijało normalne życie. Będzie dziedzictwo kulturowe przekazywane. Proszę zobaczyć, jaki jest atak przeciwnika. Po pierwsze skasować rodziny, małżeństwo, anachronizm, życie na kocią łapę, dzieci najlepiej pozamałżeńskie, wychowanie dziecka najlepiej od becika już, prawda, wychowanie państwowe. Rodzina ma zrobić to, co państwo zaleca w zakresie wychowania, myślałby kto. I tak po kolei. Nie? Narody, po co narodom państwo? Skasować państwa, będziemy mieli państwo światowe. Po co narody? Co najmniej folklor jakiś. No ale po co komu folklor, jak się przestanie płacić, to folklor zniknie. No? Nie ma narodu jako twórcy kultury. Jest tworzona jakaś taka mgławica międzynarodowa, która ma te wszystkie wartości zniszczyć. I teraz w momencie, kiedy my przegrywamy systematycznie gry w szachy demokratyczne,
nie ma demokracji.
Ale nam w rzeczach publicznych zadano demokrację, która jest chora od samego początku. Gotów jestem na ten temat dłuższy wykład prowadzić, a to jest osobna kwestia. I my w ramach tego prowadzimy nasze działanie. Jesteśmy z góry skazani na klęskę, pewne elementy tego, dlaczego, też starałem się w tej książce opisać, jak ten mechanizm działa od strony właśnie analizy politycznej. I w związku z tym, że na tych frontach musimy przegrać, to niektórych z nas, świeckich panów, tak wycofuje do piątego szeregu, prawda, żeby sobie zamiast się szarpać, żeby sobie trochę pomyśleli. Niektórych uczy w seminariach, czy, no i głównie właśnie na płaszczyźnie Kościoła przekazywana jest wiedza o rzeczach podstawowych. Przez rodzinę przyjdzie zwycięstwo, mówił Jan Paweł. Przez miłość społeczną przyjdzie zwycięstwo, o czym mówiła Unia. My wracamy do tego cały czas, wracając do nauki Pana Jezusa. Przez nawrócenie narodów całych, poszczególnych osób, rodzin, grup społecznych przyjdzie zwycięstwo. Stała nauka Kościoła, nic nowego pod słońcem. Proszę zobaczyć, wracamy do fundamentu. I kiedy będą się waliły fatalne budowle, to przypomnijmy sobie jeden, jedyny schemat, kiedy Kościół w historii rósł. Jak już wszystkie nadzieje padły, tylko siąść i płakać, ręce pod podłogę, to przychodził pokorny Kościół z miotełką i sprzątał. Tylko dlatego, że już nie było nikogo innego, kto mógłby jeszcze posprzątać. Więc Imperium Rzymskie, kiedy się waliło, to już tylko jeden Kościół został, żeby to podtrzymać. Kiedy poszczególne narody padały, to Kościół był sanktuarium ich przetrwania. Ile razy to było w Polsce? Kiedy padały stosunki międzynarodowe, to Kościół przychodził z gotową doktryną, jak uregulować stosunki międzynarodowe. Paweł Włodkowicz z Brudzewa, nauczyciele z Salamanki, prawda? To zresztą z Pawła Włodkowica korzystające. No to były wielkie osiągnięcia Kościoła. Więc jak powiedzieć, budując u fundamentów, my budujemy zwycięski obóz przyszłości. Na razie będą nam jeszcze robili krzywdy, bo mają przewagę wymierną. Ja mogę to jest inna bajka, ja mogę to opisywać. Natomiast o demokracji powiem Państwu tylko jedno. Każdy rozumny wychowawca wie, że jak się wychowuje smarkaca i daje mu się jakieś prawa, to z tym się łączą obowiązki. Każdy rozumny zarządca przedsiębiorstwa albo probost parafii wie, że jak się stawia jakieś wymagania, to też trzeba dać pewne prawa, żeby człowiek mógł je zrealizować. Zawsze musi być ta równowaga praw i obowiązków. Każdy rozumny ustawodawca wie, że jak się chce zbudować zdrową społeczność polityczną, to musi być równowaga praw i obowiązków odpowiednia dla każdej grupy, dla każdego człowieka, dla każdego stanu, żebyśmy mogli wykonać to, co do nas należy, żebyśmy mieli wewnętrzną motywację, pragnienie i jasno wyznaczone normy. A demokracja polega na tym. Wszystkie prawa i żadnych obowiązków.
Patrzę na zegarek i widzę, że
długo
do powiedzenia.
Bez... zapłać.
Jeszcze jedno pytanie i koniec.
Można krótko?
Krótkie dopowiedzenie. Ja chciałem nawiązać do dzisiejszego tematu spotkania, czy polityka może być drogą ku świętości. W latach 90. współpracował Pan dość ściśle z Panem Stefanem Niesiołowskim. I moje pytanie jest takie, bo pewnie Pan to dobrze zna. Czy Pan Stefan Niesiołowski w swoich wyborach politycznych jest na drodze ku świętości?
To jest kolejne pytanie, na które nie mam prawa odpowiadać. Nie wiem, czy Pan ma prawo zadawać takie pytanie. Jakby iść kusząc mnie do złego.
Tym bardziej, że może ja przetnę to jeśli tak w gronie, to jest przypadek może nie teologiczny, nie
polityczny, tylko kliniczny.
Nie, nie, tak też nie należy mówić, bo to ja oczywiście skąd... Nie, ja rozumiem, no, ja mam żonę, która zajmuje się przypadkami klinicznymi i muszę Państwu powiedzieć, że doskonale rozumiemy zarówno tekst, jak i kontekst Pańskiej wypowiedzi. Otóż ja byłbym bardzo, na pewno o wiele więcej od Państwa wiem o Stefanie Niesiołowskim, byłbym bardzo ostrożny z sferowaniem i opinii. No rzeczywiście nasze drogi się rozeszły, tyle mogę powiedzieć. Natomiast to jest dramat większości osób czynnych we współczesnej polskiej polityce i we współczesnej światowej polityce. Dramat, gdzie jesteśmy wciągani, każdy z nas, ja też, prawda? Dla mnie na przykład jako dla posła, działalność poselska była przedmiotem rachunku sumienia, tak jak każda inna aktywność, nie? Gdzie jesteśmy wciągani w mechanizmy, które nas odczłowieczają. I jeżeli nie ma takich miejsc, gdzie człowiekowi ktoś powie, ty chyba zwariowałeś, weź ty się dobrze zastanów. Nie? No i kiedy mówi mi to ktoś bardzo poważny, ja pamiętam, nie powiem Państwu kto, gdzie, jak, ale pamiętam kiedyś, wtedy byłem przewodniczącym Rady Naczelnej Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, no formalnie, nie wiem, tam jedna z pierwszych osób w partii, pierwszy szereg polityków i tak dalej, nie? A ktoś bardzo spokojnie powiedział, po co wam te wszystkie partie? Czy nie wystarczyliby wam przedstawiciele waszych ziem? I ja ze względu na to, kto do mnie mówił, nie powiedziałem nie. Ale cały mój organizm był przeciw temu tezie zawartej w tym pytaniu. Dzisiaj, po latach wycierania się po przeróżnych organizacjach politycznych, mogę, jakby powiedzieć, wyrażać tyrady przeciwko partiom jako takim. Być może moje własne środowisko między innymi dlatego się nie rozwija, że podobnie jak ja jest cały szereg osób w tym środowisku, które no, żyją w partii, no bo takie nam ustawa zadała ramy prawne. Ale nie mogę powiedzieć, żebyśmy się czuli najwygodniej, bo to nie jest organizacja, której typ psychologicznie by nam odpowiadał. To jest obca cywilizacja, partyjność. Ona bierze się z zupełnie innej kultury, innej opcji cywilizacyjnej. Ona dla świata cywilizacji chrześcijańskiej, łacińskiej to jest coś dziwnego. Proszę zobaczyć, jeżeli ktoś mówi dobro wspólne i służba dobru wspólnemu, a z drugiej strony ktoś mówi parcjalizacja dobra wspólnego, moja partia, twoja partia, jego partia, to są zupełnie inne podejścia. Tego się nie da połączyć w praktyce, bo albo jeden, albo drugi, a najczęściej jedni i drudzy popadamy w jakiś kołobłęd własny. To pojęcie kołobłędu to właśnie Felix Koneczny wprowadził. Kołobłęd cywilizacyjny, kiedy nagle jakaś społeczność, jakiś naród jest cywilizowana na dwa albo więcej sposobów. Bo cywilizacja to jest norma, to jest sposób organizowania życia zbiorowego. A jak ja jestem organizowany na kilka sposobów na raz, to po chwili ja już w ogóle nie wiem, w jakim rzeczywistości ja funkcjonuję. Stąd proszę też rozumieć tą propozycję tematu dzisiejszego spotkania jako szukanie, ta książka też takie znaczenie ma, jako szukanie fundamentu, na podstawie którego możemy znaleźć język wspólny, a potem będziemy budowali kolejne piętra. A jeżeli tego języka wspólnego nie zbudowano, jeżeli on jest nieoczywisty, jeżeli od katolika dostaje się radę brzmiącą nie mów o Panu Bogu, bo przegrasz, jeżeli duchowny, ja tutaj cytuję w tym momencie, jeżeli osoba duchowna mówi do pewnego posła, panie pośle, mój światopogląd też jest katolicki, ale nie tak skrajny jak pański. To co się stało z naszym językiem w kościele? Co wyraża tego typu język? Staje pytanie, czy wszyscy są jednego ducha? I proszę się tym przypadkiem nie gorszyć. Proszę pamiętać, że Kościół, ponieważ jest mistycznym ciałem Chrystusa, którego Chrystus jest głową, my członkami, to Kościół, mówiąc językiem świętego Pawła, dopełnia w swoim ciele udręk Chrystusa. I ponieważ droga Chrystusa to była droga krzyżowa, to Kościół idzie drogą krzyżową. Chrystusa opluwali, oczerniali i tak dalej. Kościół jest opluwany, oczerniany. Jego zdradzali, Kościół jest zdradzany. Jego prześladowali, Kościół jest prześladowany. Jego zabijali, Kościół jest zabijany. Przecież to się dzieje. To nie jest żadna nowość. W każdym kolejnym pokoleniu, ja chyba nie wiem, czy było jedno pokolenie, w tym w całym świecie nie byłoby prześladowań chrześcijan.
Dziękuję. A bo to będzie do północy dyskusja.
Ja bardzo się postaram zmienić odpowiedź. Odniosę się do tego, co Pan wtedy był łaska wspomnieć o Aristotelesie, o tym realizmie, tak powiem, o skuteczności. Proszę Pana, Aristoteles też mówił o cnocie. Tam wszędzie musiała być cnota zachowana. Czyli tam musiała być też wartość. Nie tylko skuteczność, ale wartości.
Ale to coś
ja nie przemawiam. Ja skończę. Jan Paweł II, to przywoływany, błogosławiony, oprócz tej definicji polityki jeszcze powiedział słowa, które mnie osobiście bardzo zapadły w pamięć podczas jego wizyty w Sejmie, gdzie pan poseł był wtedy zasiadał w Sejmie. Jeszcze inne osoby z naszej tutaj zasiadały, z pana środowiska politycznego i powiedział takie słowa. Demokracja bez wartości przemienia się, ja wcześniej był zakamuflowany totalitarnym. Czyli on ujął, to powiedział, powiem o Janie Pawle, że nie był realistą, że on nie prowadził polityki realnej, nie rozmawiał ze wszystkimi, rozmawiał z Pinochetem, rozmawiał z Fidelem Castro, ze wszystkimi, to był realista. Wiedział o tym, że demokracja bez wartości skończy się właśnie partią szachów, bo ja tutaj bym się przeczą z Panem, że właśnie demokracja współczesna polega na szachach. Mianowicie tak. Szachmat. My mamy większość i my to przegłosowujemy. I nic nie macie do powiedzenia. Czyli nie jest ważne, że to jest dobre, czy złe, czy to jest według jakichś kanonów wartościowych. Po prostu wy przegrywacie, bo my mamy większość szachmat. I teraz my katolicy, bo my jesteśmy w klubie inteligencji katolickiej, prawda? My jesteśmy, raczej tutaj spotkają się osoby wierzące, które taki temat przyciągnął świętość w polityce. Czyli dla nas realizmem jest uwzględnianie w naszych decyzjach politycznych Pana Boga. To jest dla nas realizm. Dla kogoś, kto się patrzy na nas z zewnątrz niewierzącego, to jest może oszołomstwo nawet, ale dla nas jest to realizm. Ale musimy się na to zdecydować. Jeżeli jesteśmy tu, to musimy, to tak wygląda nasz realizm. I teraz przechodzę do realizmu. Przykład. Saul, król Saul. Król Saul był bardzo skuteczny, świetnym strategiem, zwyciężał, ale do momentu, do którego Pan nie odjął mu błogosławieństwa. W pewnym momencie Pan powiedział, zabieram Ci błogosławieństwo, ktoś inny przejmie Twoją władzę. I kto przyjął władzę? Jakiś. I to a propos tego, co Pan Jan mówił, że jak ktoś, trzy osoby jak przeczytają coś, to może są te trzy osoby, które miały coś przeczytać, bo dzisiaj jak ktoś z nas coś usłyszał, to może właśnie my mieliśmy coś usłyszeć. Żeby coś gdzieś kiedyś zrobić, w większej lub mniejszej skali. I Dawid, co umiał? Pisać procą. On tylko to umiał praktycznie.
Grać. Pisać
procą, to grać, miał walory moralne, był na pewno okręgową moralną, był dobrym człowiekiem, ale umiał, to było potrzebne, żeby on został przyjęty przez lud, to było potrzebne, żeby on rzucił w odpowiednim momencie procą w odpowiedniego człowieka i zrobił. To jest nasz realizm. A musimy się na coś zdecydować. Jeżeli wierzymy, to w takim realizmie musimy się poruszać. Teraz jeszcze jeden przykład takiego realistycznego podejścia i tego, że ktoś może, będąc w pewnym miejscu, kiedyś coś zrobić w bardzo dużej skali. Błogosławiony Jan XXIII był nuncjuszem apostolskim w Paryżu, we Francji, zaraz po II wojnie światowej i szybko zorientował się, którzy z biskupów francuskich bardzo wsparli, wręcz faszystowskie mieli niektórzy konotacje w czasie państwa Vichy, tego, które powstało w kolaboracji z Niemcami. Nie wszystko w tym państwie Vichy było złe, prawda? Ale pewne rzeczy były na pewno złe. Został i powiedział, że on będzie, a swobodnie z nim rozmawiali wtedy jako z nuncjuszem, takim nieowialnym biskupem. Został Janem XXIII, zrobił wszystko w episkopacie francuskim. Także to jest a propos tego, że coś z czasem jesteśmy czegoś świadkami, czegoś zaczerpniemy, gdzieś tam może się, oczywiście w naszej mniejszej skali. I teraz ja mam takie bardzo konkretną prośbę, pytanie, ponieważ my jesteśmy w Tarnowie, Anno Domini 2013 rok, i ja do pana Jana, jako dla mnie osoby, która jest wierna zasadom i płaci za to bardzo dużą cenę w różnych wymiarach, ale ja myślę, że to właśnie to jest taka prawidłowa droga dla katolika, polityka. Nie, nie przesadzajmy. Na pewno w jakimś sensie tak, ale to by... Tomasz Święty, Tomasz Mur nie chciał mówić. Jego zaciągnęli tam. Nie, normalny człowiek odbiorny w się nie pcha do męczeństwa. Natomiast może go to spotkać. Ale jest rodzaj innego męczeństwa, takiego codziennego. Ale wracając do tematu. I zbliżają się wybory samorządowe w Tarnowie, parlamentarne w 2015 roku, jeżeli nie będą wcześniej, do Parlamentu Europejskiego. I my te wybory już przeżywamy, już było kilka fal tych wyborów. I ja mam do pana wielką prośbę, żeby pan nam powiedział tutaj dzisiaj, panowie, jak my mamy myśleć, jakie stosować metodologię taką w głowie myślenia, podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, żeby myśmy nie popełniali błędów i innym w rodzinach, w naszych środowiskach pomagali takich błędów nie popełniać. Ja na przykład rozmawiam z ludźmi i jestem jedną rzeczą, to jest Tarnów z miastem katolickim, gdzie rozmawiam w większości z katolikami, przychodzą, spotykam się z nimi w kościele. Mnie przeraża jedna rzecz. Katolicy w Polsce, przynajmniej z tymi, z którymi ja się spotykam, wielu z nich, są niedokładni i nieprecyzyjni w myśleniu. I leniwi.
Tak.
Niedokładni, nieprecyzyjni i leniwi. I to nas gubi. Bo powierzenie komuś władzy, to co pan Jan mówił, powierzenie komuś władzy, to jest wielka odpowiedzialność i to musi być dokonane z największą starannością, precyzją, przemyśleniem, a i tak może być popełniony przez nas błąd, ale my robimy jak gdyby wszystko, co do nas należy. Natomiast niestety ja stwierdzam to, że mamy też to na pewno w swoim podwórku.
Przykłady,
ja nie będę mówił konkretów. Z różnych względów nie będę mówił tych konkretów, ale którzy znają mnie, wiedzą, z jakim mówią. Natomiast, proszę Państwa, no tu jest brak precyzji, brak głębszego myślenia, dalszego, dalekowzrocznego. Właśnie myślenia o wartościach, tylko o jakichś błyskotkach, blitrach. I my staczamy, już kończę, moja taka dość optymistyczna opinia jest, że my staczamy się w czasy, kiedy za pomocą tak zwanego PR-u można z nami zrobić wszystko. My właśnie dlatego, że my jesteśmy niedokładni, troszkę, przepraszam, leniwi, szukamy do końca tej prawdy, takiej, żebyśmy życie, głowę oddali za to, że my dobrze głosujemy. Podam tylko jedno, już kończę. Po I wojnie światowej Polacy byli dokładni i przeciwieństwo rolnictwa, no nie pracowici, ale solidni w głosowaniu. Czyli 80% ludzi poszło do głosowania i każdy wiedział, na kogo głosuje. Chłop głosował na Witosa, Ender głosował na Andecję, socjalista głosował na socjalistę. Nikt inny nie przeszedł. Ci ludzie byli uformowani, no proszę, to jest inna dyskusja. Ci ludzie byli uformowani, do pewnego momentu to bardzo dobre. Ci ludzie byli uformowani wewnętrznie, kierowali się jakimiś wartościami, nawet ci socjaliści się kierowali jakimiś wartościami. I szli i głosowali. A nie, że kandydat jest inny, który nagle coś przyobiecał, nagle im coś znaczy... przyobiecał, oni zmienili nagle front, prawda? A u nas się to wie. Koniec.
Moja, moja diagnoza rzeczywistości, ja będę mówił bardzo krótko. Moja diagnoza rzeczywistości, w której tkwimy, obecnej i międzywojennej także, bo pan do reminiscencji wywołał, jest o wiele bardziej brutalna niż pańska. Problem polega na tym, że wybory do parlamentu, obojętnie jakiego, niekoniecznie są wyborami władzy. Struktura władzy w dzisiejszym świecie, a gdyby ją państwo tylko intencjonalnie zarysować, w Kościele Świętym jest tak. Jak coś się źle dzieje w parafii, kto winien? Proboszcz. Wszyscy od razu do proboszcza, nie? Jak w diecezji? Biskup. Jak Kościół Powszechny? Ojciec Święty? Sobór. Nawet jak ja nie mam możliwości zastąpić proboszcza, no w szczególności funkcji kapłańskich, prawda? To wiadomo, na kim spoczywa odpowiedzialność. Pokażcie mi państwo w dzisiejszym świecie demokracji, służb specjalnych, lobbyingów, grup kapitałowych i tak dalej. Kto naprawdę jest władzą? Gdzie są te osoby? Pani Jadwiga Staniszki popełniła, gdzieś tam cytowałem jakiś tam swoich naukowych artykułów, w dzisiejszym świecie władza jest cechą systemu. Mnie, jak zacząłem się wmyślać, to albo ona nie wie, co ona mówi, albo ona mówi o opętaniu całych narodów. Co to znaczy władza cechą systemu? Możność jest przypisana człowiekowi, zespołowi osób, instytucji, bo na przykład jestem sędzią i mam możliwość wydać wyrok karny w sprawie i tak dalej. Jestem biskupem i mam prawo kogoś wyświęcić na księdza albo odmówić mu święceń kapłańskich. No to jest, a tu nagle władza jest atrybutem systemu, a nie żadnego człowieka. To opętanie jakieś, co? To kto tu naprawdę rządzi? To w tych warunkach, pakując się w walkę pomiędzy sobą o to, kto dorwie ten demokratyczny pakiecik, pakujemy się w walkę o miazmaty. Realistą w rozumieniu takim szachowym okazał się pewien frankfurcki finansista z końca XVIII wieku, który wsławił się słynnym powiedzeniem: pozwólcie mi wypuszczać pieniądze, a ja nie będę się przejmował tym, kto rządzi. Przemyślcie państwo, to mądre. Pozwólcie mi wypuszczać pieniądze, a ja nie będę się przejmował tym, kto rządzi. Każdego można kupić. Jest pytanie, za jakie pieniądze. Krakowska MK wydała książkę, nie wiem, się nazywał, John Perkins. Hitman, czyli wyznania ekonomisty od brudnej roboty. Najpierw przyjeżdża falanga takich jak on, specjalistów od korumpowania. Jak się nie uda, to potem przyjeżdżają szakale, czyli specjaliści od zamachów, krewnych wypadków, właśnie, a to w Smoleńsku, a to gdzieś tam, prawda? A jak się nie uda, to wtedy przyjeżdżają trups, prawda? Dzielni żołnierze amerykańscy, którzy zaprowadzają ład i demokrację. I to jest dokładnie opisany ten mechanizm, jak on w tym uczestniczył, bo on był właśnie takim ekonomistą od pierwszej roboty, czyli tym od korupcji tego pierwszego rzutu. I ostatnim argumentem, no bardzo się boję o pańskie bezpieczeństwo i pańskich dzieci, panie prezydencie, mówił do prezydenta jakiegoś tam kraiku, bo tam w tym kraiku jakiś koncern międzynarodowy mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych miał swoje interesy. No, bo wiadomo, że kraik musi przegrać i prezydent musi przegrać, a my się tu bijemy o to, czy lewa, czy prawa partia będzie... Otóż w tych warunkach ja nie sądzę, żeby zwycięstwo Polski, w które ja głęboko wierzę, ja wszystkim wierzę w to, że tu zbyt wiele duchowego dobra zostało złożone pod płaszczem Królowej Polski, żeby ona tak Polskę po prostu odpuściła. Tu za dużo zależy od tego, co się stanie i my będziemy przegrywać, ale ona na pewno nie przegra.